Proszę Państwa, serdecznie Państwa witam na 9. już webinarium z cyklu SGH w Unii, Unia w SGH. Jest to seria webinariów, którą rozpoczęłam wraz z rozpoczęciem swojej funkcji i misji bycia przedstawicielką pana rektora w sprawach unijnych, kontaktów z instytucjami Unii Europejskiej. Nazywam się Małgorzata Molenda-Zdziech, jestem politolożką, socjolożką, kieruję Katedrą Studiów Politycznych w SGH i bardzo mi miło gościć dzisiaj Państwa na tym, jak myślę, bardzo interesującym webinarium dotyczącym reprezentacji polskiej w instytucjach unijnych, strategii zwiększania polskich wpływów. Jest mi bardzo miło, że nasze zaproszenie przyjęła dwójka z Państwa reprezentujących stowarzyszenie Network.pl, które właśnie skupia pracowników polskich instytucji unijnych, ale i także międzynarodowych. I dzisiaj mamy, może jeszcze taka uwaga, że ze stowarzyszeniem Network.pl 12 maja 2022 roku Szkoła Główna Handlowa podpisała porozumienie o współpracy, bowiem zależy nam bardzo, aby nasi studenci wiedzieli, jak wygląda kwestia rekrutacji do instytucji unijnych, jak można działać na rzecz Polski, na rzecz reprezentowania polskich interesów na europejskim forum. Mieliśmy już zorganizowane targi pracy, mamy promocję ścieżki kariery europejskiej, którą zajmujemy się wspólnie z Centrum Karier i Absolwentów SGH. I dzisiaj temat dotyczący strategii w instytucjach Unii Europejskiej i chciałabym bardzo serdecznie przedstawić dwójkę gości, panią Karolinę Deryńską, aktywistkę polityczną na rzecz Europy, koordynatorkę Network.pl oddziału w Warszawie. Pani Karolina jest absolwentką andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim, ale swoje zawodowe życie związała z komunikacją polityczną, jest członkinią Komitetu Sterującego Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Jest absolwentką także Europejskiej Akademii Dyplomacji i koordynuje właśnie tutaj pracę oddziału Network.pl. Drugim naszym gościem jest pan Andrzej Lisiecki-Żurowski, dyplomata unijny i polski, urzędnik instytucji unijnych. Pan Lisiecki-Żurowski jest ekspertem w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Pracował w stałym przedstawicielstwie Unii Europejskiej podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz był konsulem RP w Zatoce Perskiej. W Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych w Brukseli zajmował się między innymi kwestiami finansowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej, a od 2021 roku pracuje w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, która ma siedzibę w Warszawie, także też jest koordynatorem współpracy Network.pl z SGH. Mam przyjemność pracować z panem Andrzejem na co dzień i jest także, co ważne w przypadku naszego dzisiejszego spotkania, autorem, współautorem strategii wspierania Polaków w instytucjach Unii Europejskiej. Cały dokument strategii macie Państwo udostępniony w zakładce SGH w UE. Zachęcam do przeczytania. Dzisiaj powiemy właśnie o tych głównych kierunkach, jak wygląda sytuacja z reprezentatywnością Polaków na różnych stanowiskach i w różnych instytucjach unijnych i co możemy z tym zrobić. Krótko tylko tytułem wprowadzenia, z okazji 18-lecia wejścia do Unii Europejskiej większość konferencji i wydarzeń organizowanych podkreślała ten wymiar finansowy i takie skutki pozytywne finansowe naszego wejścia w Unii, ale to nie wszystko, tym nie możemy się cieszyć, bo o wiele ważniejsze moim zdaniem jest właśnie kwestia naszej reprezentatywności w instytucjach, umiejętność przedstawiania naszych celów i ich realizacji, budowania takiej polskiej sieci wpływów, ale też właśnie pozyskiwanie know-how, I to jest bardzo istotne. Przypomnę tylko, że zgodnie z takimi ilościowymi wskazaniami, reprezentacja geograficzna, jeśli chodzi o Polskę, powinna osiągnąć 8,5%. Nigdy takiego wskaźnika nie osiągnęliśmy. Obecnie szacuje się, że Polaków zatrudnionych w instytucjach unijnych jest około 4,5%, czyli zupełnie niewystarczająco. I chciałabym może w tym momencie zakończyć i oddać głos pani Karolinie Deryńskiej i panu Andrzejowi Lisieckiemu i poprosić ich o krótkie wprowadzenie do strategii. Przypomnę tylko, że druga część naszego spotkania jest poświęcona tutaj pytaniom państwa, także prosimy w międzyczasie o już pisanie pytań na czacie, albo potem za 25 minut będziemy państwa zapraszali do włączenia się i przedstawienia swoich pytań i opinii. Oddaję głos panu Andrzejowi Lisieckiemu.
Dzień dobry pani profesor, dzień dobry państwu. Mi jest niezmiernie miło być na najlepszej polskiej uczelni ekonomicznej, właśnie w charakterze gościa na tym webinarium. Ale w pierwszej kolejności ladies first i pozwolę sobie przekazać głos Karolinie, z którą współpracujemy na co dzień właśnie jako tak naprawdę ko-koordynatorzy network.pl oddział Warszawa, żeby opowiedziała, jak powstało nasze stowarzyszenie, a później przejdziemy do samej strategii.
Dziękuję, bardzo mi miło, witam wszystkich serdecznie. Skrótowo, aby nie tracić czasu, powiem, co to jest Stowarzyszenie Network.pl, skąd się wzięła ta inicjatywa. A więc Stowarzyszenie Network.pl działa już ponad 10 lat. Powstało w Brukseli z racji tego, że tam pracownicy instytucji unijnych, przede wszystkim Komisji Europejskiej, skrzyknęli się właśnie z taką inicjatywą. Stowarzyszenie Network.pl zrzesza pracowników instytucji międzynarodowych, instytucji i organizacji międzynarodowych i wśród naszych członków i członkiń są przede wszystkim pracownicy Komisji Europejskiej, ale również Parlamentu Europejskiego, Frontexu, ONZ-u oraz innych organizacji. Tak jak mówiłam, stowarzyszenie działa od 10 lat, siedzibę ma w Brukseli, natomiast mamy również oddziały regionalne. Takim oddziałem jest oddział w Luksemburgu oraz od dwóch lat postanowiliśmy tutaj działać na gruncie polskim, w gruncie warszawskim, stąd powstał oddział warszawski i tutaj mobilizujemy do aktywności pracowników organizacji międzynarodowych właśnie, którzy stacjonują w Warszawie, w Polsce, ale również nawiązujemy współpracę, tak jak już tutaj pani profesor wspomniała, chociażby z uczelniami wyższymi, tak jak SGH. Głównymi celami naszego stowarzyszenia to jest integracja i wzajemna pomoc, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy pracowników, czyli osób, które już są w środowisku, ale również wychodzimy z inicjatywą pomocy osobom, które szukają wiedzy oraz jakichś wskazówek, jak się dostać albo jak awansować na inne stanowiska. Przede wszystkim to jest budowanie więzi między Polakami pracującymi właśnie w organizacjach międzynarodowych oraz umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków, ale również pracowników polskich, pracowników w organizacjach międzynarodowych właśnie na arenie europejskiej i nie tylko. I w związku z tym, że nasze stowarzyszenie ostatnie czasy bardzo przyspieszyło na swojej działalności, z czego się bardzo cieszymy, ponad rok temu powstała inicjatywa, aby również do struktury naszego stowarzyszenia uformować i zaprosić znamienite osoby i uformować radę programową, która będzie takim głosem wskazującym z kolei nam drogę, jak się poruszać, i o Radzie Programowej tutaj Andrzej powie więcej.
Dziękuję za to wprowadzenie, Karolino. Nasza Rada Programowa, tak jak i Stowarzyszenie, jest apolityczna. To jest chyba kluczowy przymiotnik, który nas cechuje. A więc tak, w naszej Radzie Programowej zasiadają, mamy silną reprezentację Parlamentu Europejskiego. Tutaj może w pierwszej kolejności wymienię pana europosła Grzegorza Tobiszowskiego. Jest w Radzie Programowej pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej, europosłanka Danuta Hübner. Mamy w tym gronie także panią dyrektor generalną w Parlamencie Europejskim, panią Agnieszkę Walter-Drop. Oraz jesteśmy też wspierani przez pana Jarosława Pietrasa, długoletniego dyrektora generalnego w Radzie, oraz przez pana ambasadora i byłego dyrektora przedstawicielstwa Komisji w Polsce, pana Marka Prawdę. 1 marca ubiegłego roku ta rada została powołana do życia. I już wtedy ten dokument, który Państwo teraz mają przed sobą i mam nadzieję, że po którego lekturze wszyscy Państwo są, to się okaże w pytaniach, w części pytań i odpowiedzi, dostaliśmy, wydaje nam się, taki silny mandat, żeby tą strategię promować. Jednym z najważniejszych wniosków i rekomendacji tej Rady Programowej, tych 5 znakomitych osób, które wymieniłem, było, i tutaj cytuję może z takiego naszego dokumentu, bo to wydaje mi się ważne. Rada wyraziła poparcie dla dokumentu programowego Network.pl Strategia i wskazała na potrzebę jego promocji. I wydaje nam się, że to dzisiejsze spotkanie, za którego możliwość zaprezentowania tej strategii, bardzo dziękujemy pani profesor na forum Szkoły Głównej Handlowej.
Cieszę się, że przyjęli państwo zaproszenie i możemy tym tematem się zająć.
Tak. Kolejne spotkanie Rady Programowej zbliża się. Mamy je zaplanowane wstępnie na luty. Ta rada spotyka się raz do roku, może się spotykać częściej, także my zostaniemy po prostu z tych działań rozliczeni. Także proszę odczytywać to dzisiejsze spotkanie, to, o czym będziemy rozmawiali, właśnie jako realizację tych założeń i rekomendacji członków naszej Rady Programowej. I także rada zgodziła się, że niezbędne jest nagłośnienie tego zjawiska i uzyskanie ponadpartyjnego konsensusu politycznego na rzecz wspierania obecności Polaków w instytucjach europejskich. I to jest tak naprawdę punkt wyjścia do naszej dyskusji. I to się ściśle wiąże także z kolejnym punktem, do którego chciałem teraz przejść, czyli okoliczności powstania tej strategii. Może w naszym rozumieniu każda strategia jest elementem większej całości. Tak więc najpierw jest polityka i tutaj to jest oczywiście, to są główne polityki, kierunki polityki europejskiej, ale częścią tej polityki jest także polityka kadrowa i na tym właśnie się skupiamy w tej naszej strategii. Tak więc poziomem poniżej jest strategia, a poziomem jeszcze niżej, jak wiedzą wszyscy doradcy, czy osoby, które się tym zajmują, doradztwem strategicznym, jest poziom taktyczny. I w tej naszej strategii będziemy starali się Państwu przekazać razem z Karoliną 11 konkretnych punktów działań, które postulujemy, żeby właśnie zwiększyć reprezentatywność Polaków w instytucjach unijnych.
Tutaj oczywiście... Panie Andrzeju, to co należy zrobić, bo czas jest nieubłagany, znamy już właśnie cele stowarzyszenia i gdyby krótko Państwo już mogli przejść do przedstawienia strategii,
to, jedno to co zdanie, Państwo postulują. Tak, jedno zdanie, zanim oddam głos Karolinie, ponieważ podzieliliśmy się w ten sposób, że to będzie taki dwugłos. Karolina zrobi wprowadzenie do strategii, ja później opowiem. Po pierwsze, trzeba zwiększyć liczbę Polaków pracujących w głównej instytucji unijnej, którą jest Komisja Europejska. Teraz proszę nie łapać mnie tutaj za słowa, ale dla uzmysłowienia sobie, większość z Państwa doskonale to wie. Komisja liczy ponad 30 tysięcy pracowników, 32 z hakiem. Cały korpus pracowników Unii Europejskiej to około grosso modo 60 tysięcy osób. Czyli tutaj koncentrujemy się na tej instytucji w pierwszym rzędzie, ponieważ ona jest po prostu najważniejsza, ale też mamy w pamięci, że w kolejne, że tak powiem, jeśli chodzi o wagę, są agencje, około 50 agencji Unii Europejskiej, dla których pracuje około 11,5 tysiąca osób. I tutaj to chcemy naciskać, także podkreślić ten punkt, jak ważne są te agencje. A trzeci w kolejności jest parlament. Ale
tak właśnie teraz dla uzmysłowienia, Karolina, prawda, bo naszymi słuchaczami są też studenci, którzy niekoniecznie muszą jeszcze znać te wszystkie specyfikę instytucji. Pan pracuje w jednej z takiej agencji. Właśnie Frontex też jest jedną taką z agencji, prawda, do spraw. I jedyną agencją, której siedziba jest w Warszawie. Czyli można pracować dla Unii Europejskiej, nie wyjeżdżając niejako z Polski, tak? Tutaj.
To prawda. Frontex jest największą unijną agencją, co jest na pewno zasługą także znakomitych polskich dyplomatów czy naszych polityków, którzy wywalczyli tam siedzibę w Warszawie. Karolina, czy ty zrobisz wprowadzenie do strategii już?
Tak, bardzo szybko zrobię wprowadzenie do strategii, ponieważ ewentualne szczegóły możecie Państwo znaleźć w dokumencie. Więc tutaj bardzo szybko. Pierwsza taka diagnoza, która właśnie popchnęła autorów strategii do zajęcia się tym tematem, to jest to, że właśnie od czasów przystąpienia do Unii Europejskiej ta reprezentatywność Polaków, przede wszystkim tutaj właśnie skupiamy się na Komisji Europejskiej, to jest nie do reprezentowania i to, tak jak już pani profesor wspomniała, dosyć pokaźne, ponieważ ta reprezentatywność dla Polski to powinna wynosić te 8,2%, natomiast nasi obywatele polscy stanowią jedynie 4,5% personelu Komisji Europejskiej. Co jeszcze tutaj takie procentowo, które może jakoś naświetlić sytuację, to jest też to, że statystyki naboru do pracy w ogóle w Komisji Europejskiej nie są nie pokazują właśnie, nie wiem, czy mniejsze zainteresowanie, czy właśnie może nieprzygotowanie kandydatów, gdyż statystyki od 2010 roku pokazują, że pośród laureatów konkursów jedynie 2% to są obywatele polscy. Także tutaj też dla mnie indywidualnie jest to taki czynnik, który pokazuje, że coś tutaj nie działa. Tutaj jeszcze ze statystyk takich, które jeszcze mogą tak pokazać, że to niedoreprezentowanie jest wyraźne, to jest też to, że tylko 4% stanowisk zarządzających to są Polacy, czyli też to jest znikoma liczba. I teraz tak, to szybkie wprowadzenie, te procenty mogą prowadzić też do takiego wniosku, że takie właśnie niedoreprezentowanie Polaków w instytucjach europejskich, tutaj mamy na myśli Komisję Europejską, to jest także ograniczenie możliwości Polski do skutecznego prezentowania swojej pozycji w Europie, w Unii Europejskiej. Również pośrednio wpływa to negatywnie na sprawczość Polski w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Tutaj też trzeba pamiętać, co koledzy i koleżanki nawet w takich naszych rozmowach podkreślali, że ważna jest obecność Polaków na tych różnych stanowiskach, dlatego że procesy przygotowania dokumentów, opinii, kształtowania jakiegoś procesu decyzyjnego, to nie jest tylko na najwyższym szczeblu, to się odbywa już na tych najniższych, także zawsze gdzieś to spojrzenie, jak ja mówię, ta perspektywa nasza może być widoczna, a przez to niedoreprezentowanie tak się nie dzieje. Oczywiście tutaj też sama Unia Europejska, w sensie sama Komisja Europejska też powinna zadbać o to, aby ta równowaga
Prosimy o włączenie mikrofonu.
Musisz włączyć panią prelegent. Tak. Wyłączył się mikrofon na chwilę.
Samoczyny, nie? Dobrze, więc tutaj.
Jeszcze raz spróbuj włączyć.
Czy państwo słyszą?
Nie widać na.
O, jest.
I znowu.
Wyłączam mi automatycznie mikrofon, także tutaj będę miała na uwadze to. Mm-hmm. Dobrze, więc szybko, póki tutaj technika mnie pospiesza, więc strategia powinna być oparta według nas na trzech filarach, czyli rozpoznanie, promocja i działania wspierające. Andrzeju, przekazuję ci głos, a ja tutaj zobaczę, co jest.
Tak, dziękuję bardzo za to wprowadzenie, Karolino, do strategii. Przewodnia myśl strategii jest taka, że musimy zwiększyć Pani profesor, mamy problem, ponieważ ktoś z uporem wycisza wszystkich i chyba także mówców wyłącza przy tej okazji.
Tak, no ale właśnie nie wiem, kto
właśnie
to może zrobić.
Tak wydaje, bo co chwila ktoś klika na państwa.
Mhm. Próbujmy teraz, no nie wiem, ktoś z państwa. Ja tego nie robię, więc.
Tak.
Mamy. Ja również nie.
Próbujmy
Andrzej,
iść dalej.
Idziemy.
Tak,
nie
idźmy
jest
dalej.
Łatwo, ale damy radę.
Więc aby móc promować Polaków na średnie i wysokie stanowiska, ponieważ to zazwyczaj ta myśl pojawia się w strategiach rządowych, po pierwsze musimy mieć ten korpus, z którego promować. I tak według naszych wyliczeń, jak rozmawiamy w naszym wewnętrznym gronie, w gronie ponad 100 członków i przyjaciół, to jest szersze grono networku.pl, to mówimy sobie, że dobrze byłoby, by przed nadejściem drugiej już polskiej prezydencji w Radzie, która to już za mniej niż 2 lata, prawda, rozpocznie się w styczniu 2025 roku, by ten korpus urzędniczy w samej Komisji Europejskiej wzrósł o ponad 750 Polaków. To tak, to może być nawet więcej, prawda? Tylko żeby dać tutaj, o jakich liczbach mówimy. I więc tak. Co jeszcze jest, co jeszcze takie dwie główne myśli chciałem przemycić, zanim przejdziemy do tych 11 punktów. Po pierwsze, że kluczowa jest jednak rola rządu i tutaj bardzo cieszymy się, że podłączyli się przedstawiciele Kancelarii Premiera. Mam nadzieję, że są z nami także przedstawiciele, koledzy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szczególnie z Biura Szefa Służby Zagranicznej, którego mandat, dodam może, obejmuje zasadniczo całość tych działań, o których wspominamy w strategii. I jeszcze jedna myśl, chcę, żeby ona wybrzmiała bardzo wyraźnie, żeby tutaj oszukać system, jeśli mogę się tak wyrazić, to myślę, że nie tylko do takiego wniosku doszliśmy my, ale też w innych państwach członkowskich strategiczni doradcy, musimy promować kobiety, szczególnie w tym segmencie średnich i wyższych stanowisk, ponieważ na koniec 2018 roku ilość kobiet w tym segmencie stanowiła no niecałe 40% zatrudnionych. I to, że mamy teraz, i krótko mówiąc, przyszłość Polski w Unii Europejskiej ma twarz kobiety, jeśli mogę tak obrazowo się wyrazić, pani profesor, o czym świadczy także to, że pani profesor prowadzi to seminarium o tym, że jest ze mną Karolina. I podam tutaj może dwa przykłady tylko właśnie i to twarz kobiety i powiedziałbym może tak żartobliwie, której na imię Agnieszka w dodatku. Jeszcze raz wymienię właśnie panią dyrektor generalną Agnieszkę Walter-Drop w Parlamencie Europejskim. Od czerwca, jeśli się nie mylę, tego roku pani Agnieszka Bartol obejmie stanowisko także dyrektor generalnej w Radzie. Tutaj mówimy o dwóch najważniejszych instytucjach, nie najliczniejszych, ale najważniejszych jako kolegislatorach, prawda? Także tak można chyba to ująć. I czekamy na kolejne Agnieszki. I teraz tak, jeśli chodzi o konkretne działania, to w tych trzech blokach, które Karolina wymieniła, czyli pierwszym filarem jest rozpoznanie. I co rozumiemy przez to, czyli jak już będziemy mieli rozpoznaną sytuację, co musimy zrobić w pierwszym kroku? Po pierwsze, musimy mieć dobry, solidny raport raz na rok, żeby móc śledzić baseline i zobaczyć, co się zmieniło od roku poprzedniego. Ja przyglądałem takie raporty innych krajów członkowskich i mogę Państwu powiedzieć, że one są dużo bardziej obszerne i dużo bardziej takie szczegółowe niż te polskie raporty, które produkuje polska administracja. Także myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku. Wystarczy zaglądnąć na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec czy Francji, żeby spostrzec, że to są dokumenty kilkudziesięciostronicowe i które też nie analizują tego z roku na rok jednakowoż, ale co kilka lat, ponieważ to te sprawy kadrowe są zbyt, te procesy są zbyt opieszałe, żeby było widać wyniki już po roku. Także te raporty są produkowane raz na 2 czy 3 lata. Po drugie, nasza druga propozycja to ustanowienie regularnego, kwartalnego dialogu. Tutaj w szczególności chodzi nam o stałe przedstawicielstwo w Brukseli z działem HR tych głównych instytucji unijnych, żeby ustalić priorytety zatrudnienia. I tutaj może tylko zwrócę uwagę, że ostatnio przeglądałem organigram takiej instytucji, która się wielu osobom negatywnie kojarzy, EPSO. Otóż tam w składzie dyrektorów nie sprawdzałem szefów wydziału, ale nie ma niestety ani jednego Polaka, a to wydaje się taka kluczowa instytucja, żeby to wcześniej rozpoznanie uczynić.
Wypomnijmy tylko, panie Andrzeju, że EPSO to jest właśnie ta organizacja, która zajmuje się organizacją konkursów i procesem takim rekrutacyjnym, prawda? Więc też dla tych.
Tak. Nasza trzecia propozycja, ona jest częściowo realizowana przez naszych kolegów, którzy są w stałym przedstawicielstwie, którzy pracują w biurze właśnie szefa służby zagranicznej, czy także właśnie tutaj w kancelarii premiera, która nas słucha. To jest przygotowanie takiej dosyć szczegółowej bazy danych Polaków pracujących na stanowiskach, szczególnie od kierowników sektorów wzwyż. Ale na to by wystarczyło dla tych krajów, które mogą już mówić o takiej reprezentacji wystarczającej. W warunkach Polski to jednak musimy zejść o poziom niżej i także monitorować pracowników mianowanych, czyli urzędników mianowanych, ale nie kierowniczego szczebla administratora. No taka jest specyfika naszego kraju, który jest ciągle na dorobku, jeśli chodzi o te sukcesy kadrowe w Unii. Propozycja czwarta w ramach tego pierwszego bloku, czyli rozpoznania, to ustanowienie także regularnych spotkań pomiędzy stałym przedstawicielstwem znowu, szefami i członkami gabinetów i także związkami zawodowymi, gdzie mamy swoich przedstawicieli i polskimi pracownikami wyższego szczebla. No, wydaje nam się, że takie spotkania powinny mieć swoje daty, powinien być planning roczny i to powinno iść w tym kierunku. Propozycja piąta z kolei to zdefiniowanie kluczowych dyrekcji generalnych, gdzie właśnie, które albo już teraz są ważne z punktu widzenia naszego interesu narodowego, albo się staną ważne na przykład w kolejnej siedmiolatce budżetowej za jakiś czas. I tutaj ponawiam ten przykład, że właśnie w EPSO nie mamy nikogo, kto by rozpoznawał tą sytuację z perspektywy dyrektorskiej.
Zatrudnienia, prawda? Bo chodzi tutaj.
EPSO, tak, czyli zatrudnienie, tak. Przechodzę do filaru drugiego, tutaj, czyli promocji. Tutaj kluczowe wydają nam się trzy aspekty. Po pierwsze, ważne jest, żeby była taka świadomość, że już, żeby zatrudnić nawet pracownika, żeby zatrudnić pracownika na stanowisku dyrektorskim, to konieczne są rozmowy z gabinetem przewodniczącego czy przewodniczącej Komisji Europejskiej, sekretarzem generalnym tej instytucji i dyrektorem generalnym do spraw zasobów ludzkich, czyli HR-em. Czyli to jest cały szereg rozmów, które trzeba odbyć czy odbywać właściwie na przestrzeni miesięcy, a czasem nawet lat, żeby wypromować taką osobę. Jeśli chodzi o szefów działów, czyli tutaj ten poziom head of unit, no to konieczne są spotkania z dyrektorami generalnymi i szefami gabinetów. A żeby nawet zatrudnienie mógł znaleźć agent kontraktowy, to należy się spotykać także z dyrektorami i szefami wydziałów i aktywnie lobbować. Ważne jest, żeby ta świadomość była, jak to działa. I teraz ponadto, to jest nasza propozycja szósta.
Siódma już będzie.
Nie, szósta, ponieważ szósta? To był taki wstęp do tej promocji. Także mam nadzieję, że mają przed sobą Państwo tą naszą strategię i śledzicie to. Te sprawy kadrowe powinny figurować także jako any other business, AOB na agendzie każdego spotkania, każdego polskiego delegata, który się wybiera do Brukseli na spotkanie czy na spotkania. I dobrze by było, żeby przy okazji właśnie tych spotkań roboczych też były te spotkania nieformalne, właśnie gdzie się dyskutujesz sprawy kadrowe. I sprawa trzecia tutaj, zanim oddam głos Karolinie, to właśnie chcę podkreślić, że kluczowa jest, jeszcze raz się powtórzę może, ale żeby mieć sukces tutaj, to musimy promować kobiety. I tak jak wspominałem, no, nasza przyszłość właśnie ma twarz kobiety i tym zdaniem oddaję głos Karolinie, żeby przejść do filaru trzeciego, czyli działań wspierających.
Tak, działania wspierające tutaj wymienię, chociażby takie, że stworzenie w ramach stałego przedstawicielstwa jakiejś takiej agendy działania promującego właśnie Polaków w instytucjach i tutaj oczywiście network.pl mógłby być w tym pomocny. Tutaj też uważamy, że dobrym działaniem byłoby stworzenie bazy danych pytań, które są zadawane podczas rekrutacji czy na wszystkich etapach rekrutacji, tak aby pomóc kolejnym osobom, i taka baza pytań powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych, czyli to też żeby to nie była jakaś taka wiedza bardzo, bardzo tajemna. Tutaj oczywiście oprócz tych pytań, które są zadawane, też zawsze ważne są pewne doświadczenia nawet tego kandydata, jakieś wnioski, opinie, więc to też pewne podpowiedzi, bo wiadomo, że każdy uczy się gdzieś tam na swoim przykładzie i każda opinia, każdy jakiś niuans może, może pomóc. Mm-hmm. pomóc
Karolino, co jeszcze? Bo czas jest nieubłagany. Tak. Chciałabym, żebyśmy mieli ten czas na pytania.
Dobrze, regularne spotkanie Polaków pracujących w instytucjach Unii Europejskiej, przy tym prezentowanie jakichś ważnych tematów zawodowych związanych z daną instytucją. Kolejny, organizacja cyklicznego kongresu Polaków zatrudnionych w instytucjach międzynarodowych. I to też jest też ważne, że nie tylko jedynie Polaków zatrudnionych w instytucjach międzynarodowych, ale również z organami pozarządowymi, rządowymi, akademickimi, z sektorem prywatnym, aby te działania wzmocnić. I tutaj, ponieważ pani profesor mnie pospiesza, ostatnie dwa związane ze stałym przedstawicielstwem, gdyż tutaj jednak rola tego organu jest, jak i nawet ambasadora, jest nieoceniona. Tutaj właśnie stałe przedstawicielstwo to powinien być taki organ łączący i właśnie też wspierający Polaków pracujących w instytucjach unijnych. Także myślę, że tutaj możemy zakończyć. No i jeszcze ostatni nasz 11 punkt to jest wypracowanie stałej linii politycznej reprezentantów RP w gremiach takich jak Komitet do Spraw Statutu Pracowniczego albo w Komisji do Spraw Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim. Więc na tym zakończę. Przedstawiliśmy wszystkie punkty.
Bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam, że dostęp do całej strategii macie Państwo właśnie w zakładce SGH w Unii Europejskiej, czy też na stronie network.pl. I chciałabym za chwilę przystąpić do dyskusji. Tutaj zarysowaliście Państwo taki model idealny, powiedziałabym, tego, co powinno być. Dobrze, że jest ta diagnoza. Mimo 18 lat naszych doświadczeń w Unii Europejskiej nie wypełniamy tych limitów, także właśnie z braku naszych działań, jest to taki grzech zaniechania. Nie mówimy tutaj o upolitycznieniu procesów, które temu też towarzyszą, bo jak Państwo powiedzieli, dbali Państwo o to, aby Państwa reprezentacja, jeśli chodzi o Radę tą doradczą, była jak najbardziej apolityczna. I już mamy pierwsze pytania na czacie i za chwilę oddamy głos na pytania bezpośrednie. To pytanie pana profesora Kasiewicza, który jeszcze też rękę dotyczy tego, dlaczego tak mało Polaków pracuje w komórkach. O ile wiadomo, Unia nie zaprasza indywidualnie osób do pracy w agendach Unii Europejskiej. Czy Państwo by chcieli się do tego ustosunkować? Częściowa to odpowiedź padła, bo tutaj wszystko zależy też od stopnia. Czy pan Andrzej, czy pani Karolina? Czy może tak, zbierzemy dwa, trzy pytania?
Mhm. To może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, tak. Pani profesor, bardzo żeby proszę. Pan profesor Kasiewicz czuł się za usatysfakcjonowany.
Tak, pan profesor tutaj jest z nami, patrzy.
Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w 18 już targach kariery międzynarodowych, organizowanych przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To było wydarzenie wirtualne, które się toczyło przez cały dzień. Jednym z, powtarzam, 18, czyli krótko mówiąc, tyle czasu, ile my jesteśmy w Unii Europejskiej, tyle samo lat Niemcy konsekwentnie co roku robią takie potężne targi, które notabene się zbiegają z naszym punktem 9, czyli to jest ten właśnie stworzenie sieci polskich ekspertów spraw europejskich i międzynarodowych. Nasi zachodni sąsiedzi robią to już prawie od 20 lat, bardzo skutecznie. I tam jednym z punktów, które wybrzmiało najbardziej, widać było, że temu zespołowi, który pracuje nad promowaniem swoich rodaków w instytucjach unijnych, na każdym forum podkreślali, że właśnie te agencje unijne, których jest około 50, dokładnie 49, a z których największa mieści się w Polsce, jest to Frontex, są drugim co do wielkości właśnie pracodawcą, jeśli chodzi o Europejską Służbę Publiczną. Jest to korpus 11,5 tysiąca urzędników. Ale i tutaj to chyba będzie najbardziej ciekawe dla pana profesora Kasiewicza. od jakiegoś czasu, od niedawna, nie potrafię podać daty, ale myślę, że to jest rok, może więcej, powstał wspólny portal, na którym wszystkie te agencje publikują wakujące stanowiska w tych ciałach, w tych agencjach. Wcześniej było to szalenie rozproszone, ten proces był dosyć chaotyczny. Wydaje mi się, że jest to tutaj trzeba oddać to, że to jest dobre działanie, czy dobry ruch ze strony nowej komisji, czy dyrektor
generalny. Czyli promocja i wychodzenie z taką inicjatywą, prawda? Też przypominam, że tylko właśnie tutaj bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli Państwo pozwolą, jeszcze tutaj chciałabym przejść do tych pytań z czatu. Pani Lepiesza Martyna, teraz pracownicy Komisji Europejskiej, właśnie dzieli się swoją obserwacją dotyczącą tego, że Polacy, szczególnie młodzi ludzie i studenci, nie mają pewności, jak wygląda rekrutacja, nawet jeśli chodzi o same staże. Też o tym mówimy, przypominamy, że rekrutacja do Blue Booka kończy się 31 stycznia, o tym też nagłaśniamy. Osobiście sama mam wątpliwości co do rekrutacji na staż w Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń i widzę to po rówieśnikach, że nadal się głowią, jak się tu dostać. Pracuję w Komisji Europejskiej, promuję w pracy w instytucjach za pomocą moich social mediów, ale świadomość jest mała. Z tym się rozumiem, że jest to opinia, z którą się zgadzamy. Panią Martynę Lepieszę bardzo proszę o kontakt, bo też chętnie skontaktuję z naszym biurem karier,
abyśmy mogli również bardzo chętnie po dzisiejszym spotkaniu.
Bardzo Panią zapraszam o taki kontakt, to będziemy ułatwiać i też zaprosimy Panią do współpracy.
Bardzo Pani bym Godlewska... się cieszyła. Tak, chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, bardzo że proszę. Wydaje mi się, że to też jest taka obserwacja moja bardziej z emocjonalnego punktu widzenia, że młodzi ludzie siebie dosyć nie wierzą i często słyszałam od znajomych, no ale przecież jak to, jak do Unii się dostać, no przecież to jest niemożliwe. Ale potem jednak ktoś to robi, bo ja dostałam się na staż 2 lata temu tutaj do Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń i nadal pracuję teraz z kolei w innym dziale i nagle się okazuje, że można i to nie są oczywiście jakieś wysokie stanowiska, jestem asystentem, jeszcze nie administratorem, natomiast dostałam się, udało się, znaczy udało się, nic się nie udało, ale
wywalczyła
da się,
to w sobie da Pani,
się.
Zapracowała.
I zachęcam ludzi, szczególnie
żeby
studentów
iść Pani drogą.
Z Poznania, tak, bo jednak bardzo... się da.
Bardzo się cieszymy, gratulujemy Pani i właśnie liczymy, że też będzie Pani się mogła tymi doświadczeniami podzielić. I Pani Lidia Godlewska-Karmona, czy rząd polski podejmuje jakiekolwiek działania wspierające w celu przygotowania do pracy, promocji Polaków w instytucjach, między innymi poprzez działania stałego przedstawicielstwa Rzeczpospolitej? I Pani tutaj dzieli się swoją opinią, że próbowała się dowiedzieć, no ale skorzystała z doświadczeń francuskich i niemieckich. Nie wiem, czy wśród uczestników naszego dzisiejszego webinarium mamy reprezentanta stałego przedstawicielstwa, ale rzeczywiście jest tam osoba, do której obowiązków należy informacje o przekazywaniu takich działań. Ale rzeczywiście już nie oceniając, można skorzystać po prostu z doświadczeń, które są bardziej skuteczne, bo rzeczywiście kraje Niemcy czy Francja mają ogromne rozpoznanie takich działań. Wydaje mi się, i tutaj sobie tylko pozwolę na taką uwagę, że nawet kwestia budowania takich baz informacji, zasobów informacji o tym, kto pełnił takie stanowiska, daje dobry punkt wyjścia. Podzielę się z Państwem, właściwie to zasada anegdoty, jestem odznaczona przez rząd. On jest orderem Palm Akademik i kiedy pojawiłam się w Brukseli, pracując jako szefowa polskiego przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk, od razu organizacje francuskie zajmujące się nauką skontaktowały się ze mną, bo miały taką informację, że jakieś działania promujące też współpracę polsko-francuską prowadziłam. I to rozpoznanie było w takim razie bardzo, bardzo dobre. Także za to dziękuję i uważam, że tu jest też bardzo ważna uwaga, to chyba moja koleżanka ze studiów WSZ, pani Katarzyna Korniuel. Kasiu, jeżeli to ty, to serdecznie ciebie pozdrawiam, pracująca teraz w Komisji Europejskiej, pisze, tak, że ja. Taką osobą, cześć Katarzyno, wspaniale, cześć. Także siła HSE jest wielka. że to Katarzyno, czy masz kontakt z panią Sofią Aleksandrową, którą nam tutaj polecasz, jako osobę, która zajmuje się dokładnie tymi sprawami, o których mówimy?
Nie mam bezpośredniego kontaktu, ale mogę oczywiście go nawiązać i ewentualnie pomóc w organizacji jakiegoś spotkania, i które mogłoby potem zaowocować przy jakiejś współpracy bliższej. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że to jest ten unit w Komisji Europejskiej, w DGHR, który powstał niedawno, właściwie parę miesięcy temu, który zajmuje się foresightem, czyli przygotowaniem właśnie naboru do Unii Europejskiej i również brakiem reprezentacji w niektórych krajach członkowskich. Jest propozycja, która powinna być zakomunikowana chyba za jakiś tydzień, nowego podejścia do tych spraw, także na pewno jest w ogóle zainteresowanie w samej Komisji Europejskiej, żeby tą sprawą się zajmować. Także jest to dobry moment, żeby cokolwiek zacząć działać od środka.
Bardzo dziękuję.
Pani Katarzyno, bardzo prosimy, tylko może ty tak dopowiem.
Zostaniemy w kontakcie, bo też powiem o innych inicjatywach. Tutaj jeszcze uwaga pani Lepieszy, Martyny, o programie Back to School, Back to University. To chciałam państwa zapewnić, że korzystamy z tej możliwości, organizujemy takie spotkania. Ostatnie było z panem Grzegorzem Ambroziewiczem, ale planujemy też resztę. I jeśli jeszcze mamy pytanie, przejdę teraz do pytań, które się pojawiają. Panie profesorze, jeśli to proszę o krótkie pytanie. Panie profesorze, pan profesor Stanisław Kasiewicz, bo tutaj mam kolejność.
Więc ja uważam tak, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Szkoda, że tak późno, ale zaczyna się tu, powiedzmy, rozwijać, bo widziałem taki, dostałem e-maila, że wspólnie.eu też organizuje już nabór kandydatów na tych, którzy by chcieli pracować w Unii Europejskiej. Ja uważam, że dwie sprawy są bardzo ważne. Nie tylko ilość pracowników, którzy pracują w Unii, ale głównie gdzie, w jakich stanowiskach. Mhm. I uważam, że oczywiście trzeba zwiększyć ilość, żeby później się przesuwali w swoich karierach na te funkcje dyrektorskie czy zastępców dyrektorów. To jest bardzo istotne. Ale nie wiem, czy państwo to rozróżniają, że są dwie grupy Polaków. Polacy, którzy są stale, mieszkają i w Polsce, i ci Polacy, którzy mieszkają w różnych krajach Unii Europejskiej i też pracują w agendach Unii Europejskiej. Ja uważam, że podstawową sprawą, która jest, uważam, słabością, to że ci Polacy, którzy pracują szczególnie poza Polską, nie mają stałego kontaktu z przedstawicielami rządów. I po prostu kwestia jest taka, że jak każda regulacja na przykład wymaga do tego, żeby wiedzieć, jakie jest stanowisko Polski. Oni się dzwonią, piszą maile, w ogóle bez odpowiedzi. Nie wiedzą, na czym Polsce... w jakim obszarze Polska jest zainteresowana, a w jakich rozwiązaniach nie jest zainteresowana. I tu trzeba, w moim przekonaniu, zarówno niezależnie od tego, czy oni stale są związani z Polską, czy poza Polską, powinny być zapewniony stały kontakt tych ludzi z agendami polskimi agendami rządowymi, żeby wiedzieli, o co powinni walczyć, co dla nich jest najistotniejsze, bo jeżeli tego się nie zaartykułuje, tylko się liczy na to, że oni sami odgadną, to w moim przekonaniu te rozwiązania nie są, mają szansę, żeby się przebiły, dlatego że trzeba wziąć,
Panie
że to lobbying jest bardzo...
Konkluzje,
konkluzje takie, żeby uwzględnić, jak zrobić, żeby ten kontakt nie był tylko na zasadzie okazjonalnej. Czyli
jak najbardziej. Bardzo, bardzo słuszna uwaga. Jak pan profesor słyszał, też jeden z postulatów jest taki. Apeluje Stowarzyszenie Network o stały, regularny, nazwijmy to taki dialog z interesariuszami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. To jeden punkt jest temu poświęcony.
Ja uważam, bardzo, że wielu Polaków za granicą jest na bardzo wysokich stanowiskach, są wysokie klasy specjalistami. Oni mają szansę się przebiciać, tylko poproszę, muszą powiedzieć, musi wiedzieć. Polska z tego coś mieć. Ale...
Musi być dostęp do informacji. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I oddajemy głos, tutaj zgłasza się do chęć zabrania głosu pani Marta Legutko. Bardzo proszę, pani Marta.
Dziękuję bardzo za głos. Ja jestem pracownikiem Komisji Europejskiej i Chciałabym się podzielić taką perspektywą spojrzenia na ten problem, który rozmawialiśmy z punktu widzenia osoby, która zajmuje stanowiska szefa wydziału. Wydaje mi się, że rzeczywiście timing jest świetny, ponieważ ten temat geograficznego niedoreprezentowania pewnych narodowości wypływa na bardzo wysokich szczeblach właśnie dyskusji i jest to przynajmniej na poziomie deklaratywnym jeden z priorytetów pani przewodniczącej von der Leyen. Są działania w tym kierunku prowadzone aktualnie, żeby rzeczywiście tą geograficzną nierównowagę poprawić. Jest to jakby taki, wydaje mi się, że to będzie drugi temat, tak jak były pewne działania konkretne prowadzone dla kobiet i tego, żeby właśnie był ten większy gender balance z targetami nowych nominacji i tak dalej, procentowymi, to będzie w tym kierunku postępować. Jeszcze to nie jest na tym, moim zdaniem, mojej ocenie, na tym poziomie. Na razie jesteśmy, powiedzmy, dwa kroki do tyłu na poziomie tutaj komisji, ale już pewne działania powstają i to bardzo mnie zainteresowała ta propozycja właśnie tego takiego bardzo szerokiego raportu, kto jest gdzie w tej strukturze. To samo się pojawia właśnie w propozycjach DGHR, żeby właśnie mieć takie narzędzie bazowe do monitorowania postępu w zwiększaniu reprezentatywności właśnie tych aktualnie niedoreprezentowanych narodowości. Widzę też taką chęć wyjścia z komisji w kierunku właśnie poprawy tej sytuacji. Ja sama osobiście kilkakrotnie byłam już zapraszana na jakieś spotkania, które właśnie miały promować rozwijanie kariery w kierunku poziomu menedżerskiego wyższego szczebla. To jest blokowane przez takie warunki formalne. To nie wiem, czy wszyscy mają tego świadomość, że tak naprawdę są te warunki wyjściowe, żeby zostać dyrektorem komisji, są bardzo wysokie i one tak naprawdę skreślają część osób, które rozpoczęły karierę w instytucjach po 2004 roku, ale też widzę chęć komisji uelastycznienia tych wymogów formalnych aktualnie, więc wydaje mi się, że naprawdę timing jest świetny i trzeba po prostu kuć żelazo, póki gorące, i zgadzam się tutaj z tą oceną w raporcie, że rola kancelarii rządu i stałego przedstawicielstwa w Brukseli jest naprawdę super ważna, bo trzeba, komisja musi mieć partnera do rozmowy o tych sprawach i to z całym szacunkiem tutaj dla Network.pl, którego również jestem członkiem, wydaje mi się, że to musi być partner instytucjonalny i dlatego byłabym bardzo też wdzięczna, gdyby właśnie od strony polskiego rządu takie działania występowały i to było, żeby to się stało priorytetem dla polskiej strony. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Ja też chętnie pozostanę z Panią w kontakcie. Pani Marto, bardzo dziękuję za ten głos. I tutaj jeszcze zgłasza nam się chęć zabrania głosu Pani Godlewska-Karmon. Przepraszam, bo nie mam całej imienia. Właśnie, już widzimy Panią. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, bo też zadałam pytanie na czacie wcześniej, ale chyba pani musiała przeoczyć. Ja jestem... Chciałam pod tym kątem się teraz zapytać, bo już podzieliłam się obserwacją, jeśli chodzi o przygotowanie. Natomiast jestem urzędnikiem komisji już teraz i zaczynam pracę jako zastępca szefa wydziału. I co mnie interesuje, to jest jak wygląda ten proces wdrażania strategii w praktyce, to znaczy, czy Państwo monitorują ścieżkę kariery poszczególnych Polaków w instytucjach, czy należałoby się raczej z kimś skontaktować konkretnym, to po prostu tyle chciałabym wiedzieć, bo dotychczas nie miałam żadnych kontaktów.
Mhm. Pani profesor, jestem chętny.
Tak, bardzo prosimy teraz o odpowiedź właśnie na pytanie zadane tutaj pani Lidii i pani... uwagi pani Marty.
Pani Marto, odnosząc się do pani pytania, my jako Network.pl, którego jest pani członkiem, za co dziękujemy i dziękujemy za regularne opłacanie składek, mamy pełną świadomość tego, że nasza rola jest tylko wspierająca. My jesteśmy, powiedziałbym, że znaczy mamy pełną świadomość tego, że wiodąca jest rola rządu, stałego przedstawicielstwa w szczególności, a rola Akademii instytucji akademickich i NGO-sów, takie jak nasze, jest, może być tylko wspierająca. Ale też jeszcze raz wrócę do tego wczorajszego wydarzenia niemieckiego, o którym już wspominałem. Otóż tam Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza właśnie takie stowarzyszenie niemieckich pracowników, którzy pracują w organizacjach międzynarodowych i europejskich, jako pełnoprawnego partnera tego wielkiego wydarzenia. I także tutaj to jest gra na dwie ręce na fortepianie. I tak, żebyśmy zachęcali właśnie i Kancelarię Premiera, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych do postrzegania nas jako właśnie takiego uzupełnienia, wsparcia, które może jakieś pomysły podpowiedzieć, podszepnąć. Jeśli mogę się odnieść do pytania pani Lidii, także jak wyglądają te prace w praktyce. Część tych rzeczy jest realizowana przez naszych kolegów, którzy pracują w stałym przedstawicielstwie w Brukseli. I tutaj chcę dopowiedzieć, że od 2 czy 3 lat to już nie jest jedna osoba, ale 2 osoby, przynajmniej tyle, prawda? Naszym skromnym zdaniem ten zespół powinien być jeszcze wzmocniony kadrowo do minimum 5 osób. To są zbyt ważne sprawy, żeby je zostawiać w rękach 2, co prawda kompetentnych, ale mających swoje ograniczenia czasowe i też związane ze stopniem zaszeregowania kolegów. Także polecałbym tutaj pani Lidio kontakt chociażby z tym zespołem do spraw promocji Polaków w stałym przedstawicielstwie. Oni na pewno się odezwą. I także my jako stowarzyszenie jesteśmy z nimi w kontakcie. Gdzieś raz na kwartał się spotykamy tak nieformalnie. To robią koledzy, którzy są w Brukseli. Mhm. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Tutaj mamy jeszcze nowe pytania, które się pojawiły na czacie. Między innymi pani Angelika Gieras pisze, czy proponuje, że może Komisja Europejska powinna wprowadzić kwoty narodowe dla zatrudnienia osób z Europy Środkowo-Wschodniej. Takie kwoty były, może by warto do nich wrócić. I od razu mamy odpowiedź pana Sebastiana Mirowskiego. Powrót do konkursów według obywatelstwa, czyli tego geograficznego rozmieszczenia, jak w latach 2003-2006 jest przesądzony. Decyzja zapadła w grudniu. Pozostaje kwestia, na ile konkursy dla Polaków będą priorytetowe. Jesteśmy grupą, która jest tylko nieznacznie niedoreprezentowana. Nieznacznie niedoreprezentowana, pisze pan. No ale właśnie dane pokazują, że to niedoreprezentowanie jest prawie w połowie, więc to kwestia nieznacznego doreprezentowania wydaje mi się nie oddaje faktów. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Patrzę tutaj na listę, ale to pan profesor Kasiewicz chyba nie opuścił ręki po pierwszej serii pytań.
Nie, no mi się wydaje, że tak, że trzeba byłoby jednak przeanalizować dość dokładnie, jakie są z punktu widzenia ograniczenia czy bariery pracy w Unii Europejskiej, bo mi się wydaje, większość chyba tego nie wie. I w związku z tym na pewno jest inna kultura pracy, i inne wymagania co do specjalności i tak dalej, więc kwestia jest taka, że ja uważam, że byłoby bardzo źle, że jeśliśmy przyjęli na przykład wszystkie funkcje sekretarek, no to co z tego? Będzie nadreprezentatywność kobiet, rozumiem. Ale z punktu widzenia...
Reprezentatywność, panie profesorze, nie dotyczy także liczby, ale dotyczy też obsadzenia różnych tych poziomów stanowisk,
które są tutaj istotne.
I według różnych kryteriów. Tak, to wiemy. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, ostatnie pytanie, czy na czacie to je zbierzemy?
No, trzeba monitorować strategię, jaka tu
jak
jest zarysowana i wtedy
proszę
po
Państwa,
prostu...
jak najbardziej. Bardzo dziękuję Państwu, ponieważ zbliżamy się już do końca naszego spotkania, zarezerwowanego tego czasu Państwa. Bardzo dziękujemy po pierwsze za liczny udział, za zainteresowanie tematem. Dokładnie tak, jak powiedział pan Andrzej Lisiecki-Żurowski, my reprezentujemy świat akademii i organizacji pozarządowych, także nie pretendujemy do tego, aby wyręczać, bo nie mamy takich możliwości działania, zarządowe, natomiast chcemy współpracować. Ten czas jest jak najbardziej dobry i optymalny, bo przed nami właśnie prezydencja RP, do której trzeba się w Radzie Unii, do której trzeba się przygotować. Aby się przygotować, musimy mieć też kadry, ludzi, którzy rozumieją specyfikę instytucji europejskich, którzy chcą pracować, czy to w agencjach właśnie, które są częścią tej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej. Ja tylko powiem, że my ze swojej strony jako uczelnia SGH, z której to uczelni wyszła właśnie pani profesor Danuta Hibner, czy pan profesor Liberacki, który jest eurodeputowanym bardzo aktywnym. Interesujemy się tym tematem, staramy się właśnie podjąć takie działania edukacyjne. 18 lat członkostwa minęło, także młodzi ludzie urodzili się niejako w Unii Europejskiej. Dla nich jest to rzeczywistość oczywista i oni już tak tego nie różnicują, jak robiło to pokolenie ich rodziców, czy my, prawda, że to był świat, do którego aspirujemy. Oni czują się Europejczykami, jak pokazują badania opinii publicznej, nawet Eurobarometru, Polacy są najbardziej euroentuzjastyczni, natomiast trzeba tutaj wiedzy, trzeba właśnie takiej spójnej strategii. I tą tematyką dlatego też chcielibyśmy się zająć, aby ułatwić jej wprowadzenie do takiej agendy i też celów politycznych realizowanych przez rząd. Tutaj potrzebna jest współpraca, tutaj jest potrzebny spójny lobbying, bo w tym nie jesteśmy najmocniejsi, użyję takiego łagodnego terminu. No, jesteśmy dużym krajem z dużym potencjałem, i dlatego też na pewno do tego tematu będziemy chcieli wracać. Ja bardzo też zachęcam do podjęcia kontaktu ze mną. Piszę tutaj swój adres mailowy do tych wszystkich Państwa, pań i panów, którzy się odezwali, jeśli chcieliby Państwo pozostać w kontakcie. Będziemy realizowali kolejne webinaria. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Może przygotujemy szersze badanie na ten temat, bo też mamy takie pomysły i takie plany. I jeszcze tylko chciałabym zwrócić uwagę, jeśli mogę, i oddam głos jeszcze na koniec naszym gościom. Proszę Państwa, pamiętajcie Państwo, ci wszyscy, którzy pracują w Brukseli, że przecież to nie tylko pracownicy instytucji unijnych. W Brukseli interesy polskie reprezentują także przedstawicielstwa regionów. Macie Państwo bardzo szeroką reprezentację, bo wszystkie polskie województwa tam są. Reprezentacja branżowa, ogromna reprezentacja różnych państwowych przedstawicielstw polskich gospodarczych. Macie Państwo nową placówkę Business and Science, która ma być też taką wizytówką zarówno jeśli chodzi o przedsięwzięcia związane z innowacyjnością polskiego biznesu, jak i nauką. I przypominam, jeśli chodzi o kwestie naukowe, jest przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk, Stacja Polska, Rue du Tron, bardzo blisko parlamentu, więc ogromna wiedza do tego, aby ta polityka science-based policy czy evidence-based policy była podejmowana, bo chodzi nam tutaj o tą racjonalizację procesów podejmowania decyzji. I oddaję głos pani Karolinie i panu Andrzejowi na też ostatnie słowo do naszych tutaj uczestniczek i uczestników.
Ja mogę? Andrzeju.
Bardzo proszę.
To ja chciałam bardzo podziękować za możliwość przedstawienia tak ważnej kwestii pani profesor i oczywiście SGH. Tak jak już pani profesor wspomniała, mamy plany badawcze w tej kwestii, więc jakieś newsy, nasze kolejne diagnozy. Tutaj też właśnie co jedna z pań zaznaczyła z tym monitorowaniem kariery, także w czasie bliższym bądź dalszym zobaczymy, jak to wyjdzie, nawet właśnie z takiej strony badawczej powinniśmy mieć wnioski. Dziękuję i zapraszam wszystkich Państwa na nasze social media, na LinkedIna i na naszą stronę internetową, bo tam możecie być Państwo z nami w kontakcie, ale też znajdują się newsy właśnie dotyczące między innymi kariery w instytucjach. Dziękuję. I Andrzeju.
Dokładnie tak. Nasz profil na LinkedInie śledzi już ponad 1000 osób. To możemy się pochwalić, to jest wiadomość z wczoraj i zachęcamy Państwa właśnie do podłączenia się do tego wspólnego wysiłku, ponieważ wydaje nam się, że długofalowo jest to bardziej skuteczne niż takie indywidualne działania. Który to profil także współprowadzi Karolina, za co bardzo myślę, trzeba pochylić czoła przed nią. I ostatnie słowo, jeśli mogę, to chcę powiedzieć, że zgodnie z tą zaleceniem naszej Rady Programowej, cały ten najbliższy rok, rok wyborczy, może dodam, jesteśmy gotowi poświęcić właśnie na, jak to tutaj jedna z pań powiedziała, pani Marta Legutko chyba, żeby kuć żelazo póki gorące. I jesteśmy gotowi rozmawiać, także przenieść tą dyskusję i tutaj Państwa prosimy o wsparcie także na poziom polityczny. Wydaje nam się to ważne, żeby dotrzeć z tą informacją do decydentów politycznych. Jesteśmy gotowi pojechać, Pani Profesor, i do Karpacza, i na EFNI. Pojedziemy wszędzie tam, gdzie zostaniemy zaproszeni, żeby tą strategię prezentować i ją na coraz wyższy poziom medialny, ale mamy nadzieję, że to się właśnie zakończy przełożeniem tego na bardzo konkretne działania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w polskiej praktyce sprawdza się jedynie strategia pozytywistyczna. Działamy od jak najniższego poziomu i to zrobimy, to za to możemy brać odpowiedzialność. Także też apeluję do Państwa, aby siebie sami Państwo wspierali i też bardzo podoba mi się inicjatywa takiego programu mentoringowego networku, czyli kiedy starsze osoby stażem, doświadczeniem dzielą się tym doświadczeniem, bo to też przynosi duże, duże rezultaty. Serdecznie dziękuję. Nagranie będzie upublicznione w ciągu mniej więcej 3 dni w zakładce SGH w Unii na stronie SGH, także będziecie Państwo mogli do niego wrócić. Jeszcze raz dziękuję za bardzo aktywny udział. Dziękuję Networkowi za podzielenie się właśnie strategią do dokumentu, do czytania dokumentu. Zachęcamy i zapraszam do następne webinarium w marcu. Teraz mamy taką przerwę związaną z sesją i przerwą zimową. Serdecznie Państwa pozdrawiam i zachęcam do wspierania akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. SGH przygotowało wiele akcji, a też zawsze Bruksela była bardzo aktywna, jeśli chodzi o wspieranie WOŚP, które jest też dobrą twarzą i promocją takiej przedsiębiorczości Polaków i takiego ich społecznego zainteresowania. Także dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Do widzenia Państwu. Dobrego dnia.